To jest Radioterapia w Radiu Łódź, a w naszym studiu gość Joanna Delbar, trener rozwoju osobistego, no i propagatorka właśnie Slow Life. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dobry wieczór.
To zacznijmy od tego, co to w ogóle jest, bo pojęcie po angielsku, po polsku chyba nie ma odpowiednika dla tego.
Nie, nie zdecydowaliśmy się na powolne życie, zostaliśmy przy terminie Slow Life rzeczywiście, ale tak moglibyśmy je przetłumaczyć, bo ono dokładnie to oznacza. Czyli po prostu spowolnienie życia. No, mogłabym powiedzieć niekoniecznie robienie jednej czynności w tym samym czasie, chociaż osobiście jestem tego propagatorką, ale to jest bardzo szeroko rozpropagowany kierunek, który koncentruje się częściowo na żywności, czyli na przykład powrocie do korzeni, czyli kupowaniu jedzenia od rolników, żebyśmy byli świadomi, kto to nam wyhodował, co my jemy, jak to zostało wyhodowane, w jakich warunkach. I to jest, jeśli chodzi o jedzenie, ale również o w ogóle takie spowolnienie życia, czyli absolutna kontra do tego, co wypracowaliśmy sobie w tych czasach XX i XXI wieku, czyli to życie w pośpiechu, na akord, byle zrobić więcej, szybciej i jeszcze więcej, a może da się jeszcze więcej. Myślę, że to też z tego powodu w kontrze do takiego właśnie życia powstał ten ruch. Gdzie są jego początki, nie wiadomo. Jeśli chodzi o jedzenie, to są Włochy, zdecydowanie, i cały ruch slow food tam się właśnie rozpoczął. Natomiast wielkim propagatorem na przykład dziś slow life jest taki pan, który nazywa się Karl Honoré. On jest Francuzem i pisze książki takie na przykład Bez pośpiechu. Pamiętam, że jedną z rzeczy, która bardzo mnie uderzyła w jego książkach, było to, bo on bardzo dużo pisze na swoim przykładzie opowiada różne historie, że on ma kłopoty z kręgosłupem. I te kłopoty z kręgosłupem ma już od wielu lat i no, był pod opieką rehabilitanta, potem był pod opieką ortopedy, potem zapisał się na akupresurę i tam pan Chińczyk, który mu to robił, powiedział, proszę pana, ale musi pan przyjść na 9 spotkań. No on przyszedł na 2 i ponieważ pomogło, nie poszedł już na kolejne 7 i oczywiście po miesiącu czy dwóch znowu nie mógł się ruszyć. I wtedy doznał takiej eureki, że on, który tyle pisze o tym spowolnieniu w życiu, jest tak niecierpliwy. I wydaje mi się to właśnie taką kwintesencją tego wszystkiego, że slow life wcale nie musi oznaczać tego, że my nagle inaczej jemy, że się przeprowadzamy na wieś i tak dalej, tylko tego, że my po prostu zaczynamy żyć cierpliwiej. Czyli właśnie, jeśli stosuję jedną terapię, to daję jej czas. Patrzę na efekty po tych 9 spotkaniach, które proponuje mi dana osoba, a nie na tej zasadzie, że coś nie zadziałało w tydzień czy w dwa, to już zmieniam. Ja myślę, że w ogóle niecierpliwość to jest taka chyba największa choroba teraz.
No tak, ale z drugiej strony, jak słyszę, że mówisz o powolnym życiu i tak sobie myślę, jak ja się rano szykuję do pracy, jak biegnę na tramwaj bardzo często, jak przeklinam, że znowu się spóźniłam albo tramwaj nie nadjechał, to ja sobie myślę, jak ja mogę żyć wolno, kiedy ja muszę szybko, ja muszę iść do pracy, ja muszę robić bardzo dużo rzeczy. Nie wiem, jak mogłabym zwolnić.
No tak, ale to wszystko, o czym mi teraz mówisz, to są tu błędy planowania. Bo przecież można wstać wcześniej i ten rozbieg nie musi tak właśnie wyglądać. Różne osoby, które teraz piszą książki z nurtu mindfulness właśnie, mówią, że to spowolnione życie to nie oznacza takiego, że siedzę i medytuję na przykład 2 godziny dziennie, ale właśnie, że jak łapię kubek z kawą, to czuję, że ten kubek jest ciepły, skupiam się na aromacie i naprawdę czuję jej smak, a nie, że wypijam ją byle szybko, tak naprawdę czasem robiąc jeszcze 4 rzeczy dookoła i potem przyjeżdżam do pracy i zastanawiam się, piłam tą kawę, czy nie piłam tej kawy? Nie, chyba nie piłam, no to kolejna. I to o to chodzi, żebyśmy byli świadomi czerpania takich przyjemności właśnie z tego zatrzymania, chwilowego zatrzymania.
No dobrze, ale tutaj znowu będę w kontrze, bo może sobie ktoś pomyśleć, kto nas słucha, na przykład, że ale jak ja mam sobie pozwolić na powolność, skoro ja mam na przykład trójkę dzieci, ja muszę zarobić na jedzenie, na mieszkanie, na to, żeby jeszcze te dzieci coś z tego życia miały. Mąż też pracuje, trzeba je odwozić, trzeba je zawozić. No, w pracy też stresy, to w jaki sposób można wolniej? Kiedy przecież warunki w naszym kraju finansowe no, nie pozwalają na to, żeby sobie pracować bardzo często na pół etatu i tak dalej.
No tak, ale tutaj kłania się coś takiego jak wpływy z zewnątrz. Bo każdy z nas został wychowany w pewnych warunkach. Dla mnie na przykład po szkole było podwórko.
No tak.
I nie byłam wożona na zajęcia z języka angielskiego, a we wtorek z hiszpańskiego, a w środę na rysunek, który jest na końcu miasta, bo tylko tam jest pani, która jest rekomendowana, a w czwartek to jest balet, a w piątek to jest joga. Mnie wychowało podwórko i dało mi bardzo dużo kreatywności, bo trzeba było sobie wymyśleć zabawy, bo nie mieliśmy komputera i ja z tej kreatywności i z gier zespołowych korzystam do dziś. Mogę powiedzieć, że to jest taki kręgosłup, który mi właśnie moje wychowanie dało, bo z tej kreatywności i umiejętności pracy w zespole naprawdę do dziś korzystam. Więc to, o czym ty mówisz, czyli mam troje dzieci, muszą być wychowane tu i tu, musi być najlepsza szkoła, a nie najbliższa. Najlepsza według czego? Według rankingu. Jakiego rankingu? W ogóle nie patrzymy na potrzeby naszych dzieci, na to, jakie one są, na ich zdolności, na ich wrażliwość, tylko idziemy z takim ogromnym wpływem dzisiejszego świata i jak taki pęd po prostu, nie zważając zupełnie, nie zwracając uwagi na jakieś indywidualne predyspozycje. I oczywiście da się wychowywać trójkę dzieci i da się jakby wyciągać z nich ich bardzo osobiste talenty, ale trzeba być w świecie, ale nie we wpływie świata.
Aha, jakie to trudne. Co to znaczy być w świecie, ale nie we wpływie? To jest bardzo trudne się przeciwstawić tym trendom. Jak ja sobie przeglądam na przykład social media, przeglądam sobie Instagram i tam jest taka opcja, że Instagram wybiera ci jakieś takie losowe zdjęcia osób, których nie znasz, ale które albo są w twoim otoczeniu. On ma jakieś algorytmy tam, które też pokazują na przykład zdjęcia sławnych osób. No ja sobie tak patrzę. Tu jest zdjęcie pięknego posiłku. Inna dziewczyna ma zdjęcie smukłej sylwetki. Następna ma drogą torbę. To ja zaczynam myśleć, że matko, ja nie mam takich rzeczy. Ja muszę na to zarobić. Ja muszę chodzić do kosmetyczki. Muszę robić to, muszę robić śmo. I w pewnym momencie dopiero zapala się lampka, która mówi, hej, ale być może ta dziewczyna ma tylko jedną taką torebkę. Albo to wszystko jest ustawione. Tego naprawdę nie ma. Bardzo trudno jest powiedzieć temu wszystkiemu stop.
No właśnie, po pierwsze, jeśli będziemy do siebie mówić, że bardzo trudno, to tak będzie. Tak, to jest pomysł na inną audycję. Słowa nas programują. Natomiast właśnie stąd wziął się ten cały ruch. I zwróć uwagę, jaki on się staje popularny i że on się staje pewnego rodzaju trendem. Czyli, że jest coraz więcej ludzi, nawet przeczytałam taki artykuł właśnie o różnych osobach z korporacji, które powiedziały dość dlatego, że spotkała ich jakaś osobista historia, albo była to choroba, albo był to rozwód spowodowany bardzo dużym stresem i wpatrzeniem w korporację i ta sytuacja diametralnie zmieniła ich życie i dziś prowadzą albo pensjonaty, albo mają szkołę jogi, albo tak jak ja zajęli się po prostu pomaganiem innym na podstawie swoich własnych doświadczeń, albo organizują podróże, stają się takimi przewodnikami po różnych dziwnych krajach, albo jadą medytować. W każdym razie diametralnie zmieniają swoje życie i okazuje się, że o dziwo, kurczę, można żyć dalej.
Z mniejszą kasą często.
Oczywiście i też wystarcza.
No
i
właśnie.
Też wystarcza. Więc to jest, tak jak mówię, taki pęd, któremu my się poddajemy bez kompletnego zastanowienia, czy to jest dla mnie. My nie patrzymy też na koszty. Właśnie to, że o, świetnie, tu będę tyle zarabiać i sobie kupię tą torebkę, o której mówisz, ale jakie są koszty tego wszystkiego? Zastanawia mnie, czy rzeczywiście trzeba albo zachorować, albo coś musi się w naszym życiu wydarzyć. Mam nadzieję, że nie wszystkich losy są właśnie takie, żeby otworzyć oczy i po prostu się zatrzymać i powiedzieć, nie, to jakiś przypadek zrządził, a ja tak naprawdę wcale tak nie chcę. Natomiast jeśli mówimy o jedzeniu, jedzenie jest podstawowym dostawcą naszej energii. I to, czy na przykład ja cały dzień mam tę energię, czy ja gdzieś tam o godzinie 14-15 w tej pracy to już bym najchętniej położyła się na biurku i zasnęła, to jest również efekt tego, co ja wprowadzam do swojego organizmu i jak. I jeżeli w pracy jest kawa, a jedzenie to jest jakaś tam bułka kupiona szybko w supermarkecie na dole z jakąś wczorajszą szynką albo kawałkiem sera wsuwana przy komputerze, to ciało się za chwilę zbuntuje i powie, no przykro mi bardzo, ale skoro wprowadziłeś energię tak szybko i tak niezdrowo, to ja muszę się teraz przespać. Więc między innymi stąd bierze się cały ruch slow, że też odkrywamy pewne rzeczy na swój temat. Odkrywam, że takie szybkie jedzenie mi nie służy. Odkrywam, że takie szybkie życie mi nie służy. I tak dalej, i tak dalej.
Czy slow life to też jest w pewnym stopniu minimalizm taki wprowadzany w życie?
Tak, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, chociaż oczywiście nie jest to równoznaczne. Bo jeżeli chodzi o minimalizm, to jest jakby jeszcze inny nurt, taki, w którym w ogóle wyzbywamy się wielu rzeczy. W slow life niekoniecznie. W slow life bardziej chodzi o świadomość tego, jak ja żyję, co ja jem, w co ja się ubieram. Natomiast niekoniecznie o pozbywanie się wszystkiego, ale blisko. Blisko.
Też kiedy właśnie albo czytam o slow life, albo oglądam zdjęcia, bo przecież mamy teraz epokę obrazkową, to nasuwa mi się też taki stereotyp skojarzony z tym ruchem, że to są ludzie właśnie bardzo często, którzy praktykują to, bardzo często majętni, którzy gdzieś tam przez ileś lat pracowali, no nagle sobie mogą pozwolić na to, żeby ten dom na wsi sobie kupić, robią sery na przykład, albo coś w tym stylu, albo też na przykład, i tak wszystko się udaje, tak wszystko jest potem bajką. No ale ktoś po pierwsze w tej korporacji musi pracować, no i to chyba nie jest tak, że jak się mieszka w mieście na przykład, no to nie można zwolnić.
Oczywiście, że nie. No po pierwsze, to o czym już kiedyś rozmawiałyśmy, zaczynam od siebie, czyli jaka jest moja potrzeba na ten moment mojego życia, czego ja tak naprawdę chcę. I to jest właśnie to, o czym mówię, że albo nie zauważę tego, czego ja naprawdę chcę i pójdę z tym pędem, albo jednak się zatrzymam, ale slow life nie oznacza życia na wsi, a życie na wsi nie oznacza łatwego życia, bo w ogóle nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w mieście ktoś nam odśnieży drogę, a na wsi to już, jeśli ja sobie nie odśnieżę, to nikt za mnie tego nie zrobi, że jeżeli wpadnie mi do głowy w sobotni wieczór, jedziemy do kina, to jest to kwestia 10 minut i w tym kinie jesteśmy, a na wsi niekoniecznie, że po jakieś produkty i tak dalej, o ile nie produkujemy ich sami, to już jest wyprawa, więc zawsze jest coś za coś. Natomiast oczywiście można żyć w mieście zgodnie z duchem spowolnienia i z duchem minimalizmu i tego właśnie takiego życia bez pędu i korzystać z uroków miasta naprawdę na potęgę. Patrząc nawet na to, co dzieje się u nas w Łodzi, szczególnie teraz latem, no to my mamy wysyp różnego rodzaju atrakcji, które oferowane są za darmo, z których można korzystać. Ja powiem szczerze, że jak przychodzi sobota czy niedziela, to czasami zastanawiam się, z czego zrezygnować, bo taka jest oferta w naszym mieście. I cieszę się bardzo, bo kiedyś było tak, że za większość rozrywki trzeba było zapłacić. Dziś jest to naprawdę powszechnie dostępna rozrywka. Za chwilę będzie wysyp kin letnich i muzyki, która gdzieś tam gra na ulicach. I to jest też slow life właśnie, a nie to, że ja po tym 5-dniowym życiu w korporacji wracam i się przez sobotę i niedzielę nie ruszę, bo tak, w sobotę muszę odespać.
Posprzątać,
odespać i jedyne jeszcze ewentualnie, bo też znam takie osoby, to stres wynoszony z korporacji jest przed nich wyrzucany w postaci sobotniej imprezy i oczywiście w niedzielę śpię do 15. Co to jest za wypoczynek? Na bardzo krótką metę. Może korporacje są dla młodych ludzi, żebyśmy zdobyli doświadczenie i po prostu w trakcie naszego rozwoju i takiego osobistego w pewnym momencie stwierdzili, że już dość.
Myślę, że jest jeszcze jeden problem dla osób, które by nawet chciały tak zwolnić. I ja to też odczuwam na sobie, tu się mogę przyznać bez bicia, że kiedy zrobię sobie parę takich dni, że po pracy nie mam innych obowiązków. Mhm. Robię coś dla swojej przyjemności. Albo pójdę na spacer, albo się z kimś umówię, albo na przykład oglądam film. To w pewnym momencie dochodzi do mnie taka myśl, że hej, a przecież ten i tamta, to oni robią dużo więcej niż ty. Mhm. Oni już zrobili to, co ty chciałeś zrobić, wiesz, 3 lata temu. Musisz w ten weekend usiąść i zacząć pracować. Mhm. I wtedy jest lęk, bo nie wiem, czy wybrać jednak takie fajne, spokojne życie, relacje z bliskimi, czas z nimi spędzony, ale powiedzielibyśmy, że nieproduktywnie, mhm. tak? Dlatego, że no nie ma z tego jakichś dóbr. Czy właśnie, bo będąc osobą ambitną, chcę osiągać sukcesy. Mhm. No i właśnie, czy to można jakoś pogodzić?
Można, oczywiście, że tak. Dlatego, że jakby kawa nie wyklucza herbaty. Moje ulubione zdanie.
Tak, bardzo dobre. Muszę to zapamiętać.
Możemy osiągać sukcesy, ale dochodzić do nich świadomie, czyli na przykład, nie wiem, co może być takim, tak? Skończę jedne studia, a potem na przykład zapiszę się na kolejne, a nie, że w trakcie studiów to ja robię jeszcze 5 certyfikatów, ale z mamą ostatni raz widziałam się 3 miesiące temu. Hej, gdzie tu jest życie? Gdzie tu jest prawdziwa bliskość i budowanie relacji? Z mamą, z przyjaciółmi, albo właśnie potrzebna jest nam do pracy kreatywność, a kreatywność zdobywamy tylko i wyłącznie robiąc ciągle nowe rzeczy, ucząc się rzeczy nowych. Więc jeżeli ja przez te 5 lat studiów jestem tylko w książkach i tylko w tych certyfikatach zamkniętych wokół jednego tematu, to mojej kreatywności po tych 5 latach po prostu nie ma.
No i kreatywność też się chyba bierze z odpoczynku, bo nie można być cały czas kreatywnym.
Oczywiście, no trzeba być wyspanym przede wszystkim również. Natomiast w takiej rzeczywistości ja obserwuję przynajmniej moich klientów, bardzo dużym kłopotem jest sen. Naprawdę bardzo dużo ludzi cierpi dziś na bezsenność, która spowodowana jest ogromnym wzrostem adrenaliny w ciągu dnia, przeżywaniem i przerabianiem ciągle jakichś tematów właśnie wyniesionych z pracy. I kiedy kładę się wieczorem, to po pierwsze ta adrenalina ciągle jest, po drugie te myśli dalej krążą i nie ma, nie zasnę. Ale przypomniała mi się jeszcze jedna piękna historia od Karla Honoré, dotycząca szybkiego jeżdżenia samochodami, bo to też jest plaga, szczególnie u nas w Polsce i jakoś tak widzę, że żadne kary na tych naszych kierowców
nie działają.
I on opisywał eksperyment blisko szkoły francuskiej w jakimś niedużym mieście, gdzie bardzo dużo samochodów przekraczało prędkość. I policja oczywiście karała mandatami, ale jakoś to nie docierało. I któregoś dnia w końcu ktoś wymyślił właśnie eksperyment taki, że tych wszystkich, których policja zatrzymywała przez kilka tygodni, to pytano ich, chce pan mandat, pani, czy chce pani przyjść do szkoły na spotkanie z dziećmi? No, mhm. Każdy oczywiście wybierał spotkanie z dziećmi. Ale spotkanie z dziećmi było takie, że kiedy już ci wszyscy kierowcy się spotkali, to z ust dzieci padły takie pytania. Co by pan powiedział mojej mamie, gdyby mnie pan zabił? I to było tak mocne. 3/4 kierowców płakało. 1/4 jakoś się trzymała, ale wszyscy potem powiedzieli, że to dopiero pokazało im, co oni tak naprawdę robią. Jak ogromna jest ich bezmyślność, jak oni gdzieś tkwią kompletnie w ogóle poza tym obszarem, siedzą w jakichś swoich myślach, a nie skupiają się właśnie na tym, że tu jest szkoła i że tu za chwilę może się coś wydarzyć i że coś trzeba będzie powiedzieć takiej mamie.
Czy żeby naprawdę zwolnić, zastanowić się nad tym, czego chcemy i zacząć o siebie dbać, potrzebna jest tak silna właśnie, takie silne wydarzenie, bardzo emocjonalne, bo też często spotykam ludzi, którzy mówią, ja wiem, ja to wszystko wiem z teorii, ale nie czuję, nie mogę, wciąż nie mogę przestać, wciąż nie mogę... Kiedyś to zrobię, tak? Zrobię to za rok, zrobię to za dwa. Wiem, że szybkie życie wpływa na mnie źle, ale nie mogę przestać. Mhm.
Tak, tak twierdzi większość osób, która zdecydowała się na zmianę w swoim życiu, że rzeczywiście do tej zmiany doprowadziła ich jakaś sytuacja. Albo choroba najczęściej, albo właśnie jakieś inne dramatyczne wydarzenia w życiu. Rzeczywiście tak jest, chociaż są tacy, którzy z jakiegoś powodu traktują slow life jako profilaktykę i nic się w ich życiu nie wydarzyło, a rzeczywiście zwolnili. Nie jest to właśnie tak, jak mówiłyśmy, nie zawsze naprawdę musi się to wiązać z wyprowadzką do dzikiej głuszy, gdzie do miasta jest 50 albo 100 albo 200 kilometrów. Nie zawsze musi się to wiązać z taką zmianą jak porzucenie pracy. Absolutnie nie. Ale myślę, że w slow life głównie chodzi o balans. Że jeżeli pracuję bardzo ciężko przez 8 godzin i jestem na bardzo wysokich obrotach mojego umysłu, to muszę odpocząć. Że to nie może być tak, że wracam do jakiejś kolejnej pracy w moim domu albo jakoś angażuję mój umysł i odpoczywać codziennie, a nie, że tam po tym roku jadę na 2 tygodnie na urlop i wtedy chcę wszystkiego, wtedy nagle odpocznę. Guzik. Tak się nie da.
Trochę mi spadł kamień z serca, bo ja staram się odpoczywać codziennie, zawsze to postrzegam jako lenistwo, a jednak nie, to jest jednak wyraz dbania
nie, nie, nie. Dziś
o siebie.
Dziś lekarze nawet mówią, proszę posiedzieć i popatrzeć przez okno i po prostu robić nic.
O tym też będziemy musiały kiedyś porozmawiać. Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że naprawdę taka audycja, taki program wystarczy, żeby trochę zwolnić swoje życie, że nie trzeba jednak mieć tych takich bardzo silnych przeżyć i nie muszą być...
No życzę tego wszystkim, żeby nie te wielkie przeżycia doprowadzały do spowolnienia w życiu.
Joanna Delbar, trener rozwoju osobistego. Teraz porozmawiamy z blogerką, która zajęła się właśnie slow life'em. Chociaż przed kilkoma laty w jej życiu tego slow było bardzo mało.
Nazywam się Dorota Wiśniewska, prowadzę bloga Witaj Słońce. Jest to blog przeznaczony dla osób poszukujących równowagi w życiu, interesujących się uważnością, slow life'em, poszukiwaniem właśnie samego siebie. Poruszam tam tematy takie rozwojowe. Piszę o duchowości, o tym, jak odnaleźć jakąś harmonię, jak żyć we własnym tempie, w zgodzie z samym sobą.
Kiedy weszłam na twojego bloga, przeczytałam taką notkę biograficzną, która tam jest, czyli popularne o mnie. Tam było napisane, że z tą uważnością, że ze slow life'em nie było ci tak od początku po drodze. Możesz mi powiedzieć, jak to się stało, że teraz próbujesz utrzymać balans, harmonię, a kiedyś tak nie było?
Są takie momenty w życiu, które nas jakby budzą. To jest tak, no przeważnie to niestety, ale to bywa jakaś katastrofa, jakiś taki życiowy zakręt, na który moment nie wypadamy z tej trasy. No i później zaczynamy sobie zadawać takie pytanie, po co to wszystko jest, do czego to prowadzi. No i u mnie to akurat było dosyć traumatyczne rozstanie, zresztą na tamten moment złożyło się kilka różnych czynników. wcześniej też nie było tak, że ja jakoś pędziłam na złamanie karku, natomiast nie miałam sobie takiej świadomości właściwie, na czym to życie polega, tylko tak żyje się tak bezrefleksyjnie z dnia na dzień, dlatego że no jakoś tam trzeba sobie poradzić i tak. No w pewnym momencie jakby zauważyłam, że życie to jest coś więcej i no i postanowiłam iść w tym kierunku. Okazało się, że to jest coś dla mnie, myślę, że to jest coś dla każdego, bo wielu z nas ma coś takiego, że czegoś w życiu brakuje, jakby takie uczucie, że przecieka ono przez palce. A no to tak naprawdę zależy od nas, jest kwestia wyboru, więc ja dokonałam takiego właśnie wyboru. No i teraz idę tą drogą i to, co ciekawe, ta droga wciąż coś nowego mi pokazuje i prowadzi mnie w jakieś nowe miejsca.
Wspomniałaś o tym, że wiele osób tak marzy, niby wszystko w życiu jest okej, okay, ale czuje właśnie albo jakiś niedosyt, albo jakąś pustkę, albo też nie ma konkretnego celu w życiu, zastanawia się, po co tutaj jestem na tym świecie. I czy właśnie taki slow life uważasz, że jest odpowiedzią na to pytanie?
Tak, na pewno to jest tak, że każdy powinien znaleźć swoją odpowiedź, bo każdy może mieć swoją, ale ten slow life jest taki dosyć uniwersalny, dlatego że on zachęca, taki styl życia zachęca do uważności i do takiego cieszenia się małymi momentami, bo tak naprawdę to wydaje nam się, że potrzebujemy nie wiadomo czego, tego spełnienia, że będziemy szczęśliwi wtedy, kiedy będzie spełnione to, to i tamto. A podczas kiedy życie składa się z takich małych momentów, które dzieją się tu i teraz i właśnie to już wystarczy. Więc samo zauważenie, dostrzeżenie tego, no to już jest ogromny krok, taki, który przybliża nas do takiego cieszenia się życiem, no w którym oczywiście nie są wykluczone żadne sukcesy, jakieś dokonania na tle zawodowym, realizowanie swoich pasji. Natomiast bardziej jesteśmy świadomi tego, co nam służy i co sprawia, że właśnie czujemy się dobrze już w naszym obecnym życiu, a nie w jakiejś nieokreślonej przyszłości.
Jak zaczęłaś swoją przygodę ze slow life'em, z uważnością? Od czego zaczęłaś tak naprawdę? Zaczęłaś sobie zadawać pytania, był kryzys w życiu, no ale potem jakoś musiałaś dojść do pewnych wniosków. Czy pomagały ci różne, nie wiem, książki czy osoby? Jak to wszystko zacząć?
No, ja lubię ogólnie książki i przeczytałam kilka książek, natomiast najbardziej pomogło mi, kiedy zaczęłam praktykować jogę. Ona jakoś tak sprawiła, joga właśnie, że zaczęłam no tak bardziej uważnie patrzeć na to, co mnie otacza i na to, co ja robię. I chociaż byłam wtedy no naprawdę, no tak słabo było z moją kondycją psychiczną wtedy, to tak krok po kroku, miesiąc po miesiącu, nagle zorientowałam się, że już jestem w jakimś innym miejscu. Ogólnie to jest tak, że ta obserwacja, taka jakby bycie tu i teraz, takie przyglądanie się temu, co robimy w najdrobniejszych szczegółach, to jest taka malutka zmiana, która no już tak wystarcza do tego, żeby zaczęły się dziać te większe zmiany. To jest tak jakby w mojej głowie coś się przestawiło na jakiś nowy tor i po prostu cały świat odpowiedział na to, bo ja zaczęłam się inaczej zachowywać. Natomiast na samym początku, no to zdecydowanie była joga, która pociągnęła za sobą dalsze jakieś następstwa.
Chciałam cię zapytać, jak wygląda teraz twój dzień, taki powiedzmy zupełnie normalny dzień, bo przecież jesteś osobą, która odnosi też sukcesy, która jest ambitna, ale właśnie też podpisujesz się pod tym stylem życia slow life. To ja się zastanawiam, jak tu można ten balans utrzymać.
Slow life, cała ta nazwa wskazuje na to, że robi się rzeczy wolno, co można sobie wyobrazić, że to jest jakaś, że to dotyczy osób, które, no nie wiem, mogą sobie pozwolić na to, żeby leżeć cały dzień i nic nie robić. A to nie o to chodzi, tylko o to, że żeby nie wciskać sobie w ten dzień za dużo, żeby nie było już to kosztem jakości. Więc ja w ciągu dnia potrafię zrobić no tyle, ile mam akurat, nie wiem, możliwości, ale nie tyram się. Jeśli na przykład czuję, że już jestem zmęczona, no to potrafię z czegoś zrezygnować, mam określoną listę priorytetów, zawsze staram się być wypoczęta, dlatego że to wpływa na naszą kondycję i fizyczną, i psychiczną. Po prostu, no, po prostu nie widzę sensu w tym takim biegu, w którym ja właściwie już się tak zatracę. Tylko kiedy coś robię, to staram się z tego mieć jakąś przyjemność. Tak naprawdę można mieć przyjemność ze wszystkiego, nawet ze sprzątania.
No co a jeśli ty? Nie mam tej przyjemności. Chyba żartujesz. Jak można mieć przyjemność ze sprzątania?
A jest to związane na przykład z tym, że robiąc porządek na zewnątrz, robi się też porządek wewnątrz. Wbrew pozorom jakoś tak to działa. Bardzo takie to jest oczyszczające. Można sobie spróbować, robiąc porządki na wiosnę w szafie. Kiedy się wszystko z tej szafy wyrzuci, to jest taka lekkość.
To prawda. Ja myślę, że psychologowie powinni to zbadać, że kiedy mamy czysty dom i wszędzie jest czysto, to jakoś też się lepiej czujemy.
No jest jeszcze kilka innych takich rzeczy właśnie, które się składają na ten cały flow life. Przede wszystkim właśnie taka świadomość, żeby po prostu być we własnym życiu obecnym. I, no i to można zrobić nawet w dosyć szybkim tempie. Nie trzeba tak zwalniać do zera, chociaż są takie dni, że pozwalam sobie na zupełne lenistwo, bezczynność i chociaż kojarzy się to u nas z jakąś bezproduktywnością, to tak naprawdę to jest siła, to jest potrzeba regeneracji, bo żeby coś robić, no to trzeba też mieć kiedy odpocząć później od tego i jakoś tak złapać właśnie ten dystans i tą harmonię ponownie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Dziękuję także Państwu za to, że Państwo z nami byli. Mam nadzieję, że nowy tydzień będzie zdecydowanie spokojniejszy i wolniejszy. Magda Duda, do usłyszenia.